Galacjan, trzeci rozdział, wersety od 1 do 22. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił? Was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście, byłyby daremne. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Bracia, przytoczę przykład ze stosunków ludzkich. Nawet u prawomocnionego testamentu jakiegoś człowieka nikt nie obala ani do niego nic nie dodaje. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi potomkom jako o wielu, lecz jako o jednym i potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. Powiadam więc to. Testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego nie unieważnia zakon, który został nadany 430 lat później, tak żeby obietnica była unicestwiona. Jeśli bowiem dziedzictwo wywodzi się z zakonu, to już nie z obietnicy. Bóg zaś obdarzył nim łaskawie Abrahama przez obietnicę. Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica. A został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. Lecz pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. To jest Słowo Boże. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci za Twoje Słowo, za to, że ono jest żywe i skuteczne. Panie, Ty wiesz, jak ograniczeni jesteśmy, że potrzebujemy zrozumienia tego tekstu, że potrzebujemy pomocy Ducha Świętego, żeby ogarnąć, żeby wniknąć, wejść w prawdę tego fragmentu. Panie, proszę Cię, abyś mówił do nas, abyś otwierał nasze umysły, dawał nam właściwe zrozumienie tego, co chcesz, przez to, co mówisz tutaj w tym fragmencie. Panie, dziękujemy Tobie za to, że to Słowo ma przemienić nasze życie, nasze myślenie. I o to Cię prosimy, Panie, żeby właśnie to Słowo wnikało głęboko w nasze serca i przemieniało nas. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Skontynuujemy rozważanie listu do Galacjan, trzeciego rozdziału. I skończyliśmy ostatniej niedzieli, werset 14. I dzisiaj chciałbym, abyśmy się skupili na wersetach od 15 do 18. Więc przeczytam jeszcze raz, żebyśmy mieli obraz. Bracia, przytoczę przykład ze stosunków ludzkich. Nawet u prawomocnionego testamentu jakiegoś człowieka nikt nie obala ani do niego nic nie dodaje. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom, jako o wielu, lecz jako o jednym i potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. Powiadam więc to. Testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego nie unieważnia zakon, który został nadany 430 lat później, tak żeby obietnica była unicestwiona. Jeśli bowiem dziedzictwo wywodzi się z zakonu, to już nie z obietnicy. Bóg zaś obdarzył nim łaskawie Abrahama przez obietnicę. I w tych wersetach poprzedzających, ten fragment, te wersety 15, aż konkretnie mówiąc wersety od 10, jest porównanie pomiędzy obietnicą, czy poleganiem na wierze, na obietnicy, a zakonem. Regułą usprawiedliwienia z wiary, czy regułą usprawiedliwienia jest wiara, podczas gdy regułą zakonu, czy polegania na zakonie, jest uczynkowość, jest wypełnianie zakonu. I to je różni od siebie. Paweł w tym fragmencie naszym używa kolejnego argumentu, który ma zobrazować różnicę między obietnicą a zakonem. Paweł powołuje się na przykład z codziennego życia naszego, który jest jasny i zrozumiały dla wszystkich. I później ten przykład jest przełożony. Paweł przekłada na to, jak to się ma do obietnicy i do zakonu, do prawa. I takie postawienie sprawy prowokuje szereg pytań odnośnie zakonu. Jeżeli zakon nie unieważnia obietnicy, no to po co jest dany? Prawda? Jaka jest jego rola? Czy zakon jest przeciwny obietnicom Bożym? I na te pytania w tych dalszych wersetach Paweł udziela odpowiedzi. Więc koncentrujemy się na różnicy, jaka jest pomiędzy obietnicą a zakonem, a prawem, które Bóg nadał Izraelowi. Więc Paweł chce, abyśmy wyobrazili sobie, czy też mieli przed oczami ten przykład, jaki jest wzięty z naszego życia, z życia ludzkiego generalnie, ponieważ każdy z nas wcześniej czy później spotka się z jakąś formą testamentu, ostatniej woli, czyjejś woli. Prawda, nie mamy wpływu na to. Czasami no, mamy rodziców, którzy kiedyś odejdą i staniemy przed testamentem, przed ich wolą, która zostanie nam odczytana. Prawda? My, chcąc zabezpieczyć nasze dzieci, jeżeli dożyją, prawda, przeżyją nas, to chcemy ich zabezpieczyć i im pozostawimy testament po sobie, naszą wolę. Więc jest to sytuacja, z którą każdy spotyka się, można powiedzieć, na co dzień, w swoim życiu. Więc jest tutaj sytuacja jasna, prawda? Ktoś zostawia testament, wyraża swoją wolę i w momencie, kiedy ten testament jest uprawomocniony, to nikt nie może nic do tego nic dodać, ani nie może tego zmienić, nie może obalić tego testamentu. Też można powiedzieć o pewnego rodzaju umowie. Jeżeli dwie strony zawierają jakąś umowę, umowa zostaje podpisana przez obie strony, no to za jakiś czas, gdyby jedna ze stron wyszła z jakimś pomysłem, żeby na przykład unieważnić tę umowę albo coś do niej dodać, to sama nie może tego zrobić. Musi być zgoda drugiej strony, tak? To się zgadzamy. Więc tutaj, jeżeli coś jest uprawomocnione, to nie może być unieważnione, nie można tego zmienić. I Paweł mówi nam, że tak jest z testamentem. Co jest istotne w testamencie? W zasadzie dwie rzeczy. Znaczy, dwie rzeczy są istotne. Co dajemy, co zostawiamy, tak? I druga rzecz, komu? Czyli my mówimy to, co do nas należy. To zostawiamy część, na przykład, jeżeli mamy wiele dzieci, to część naszego dobytku, czy tego wszystkiego, co żeśmy wypracowali w ciągu swojego życia. Część przekazujemy jednemu dziecku, czy drugą część innemu, drugiemu dziecku. Ale istotne jest, co dajemy i komu dajemy. Oczywiście testament, on nie jest istotny, nie jest ważny, jeżeli nie ma podpisu tego, który zostawia ten testament. Więc co zostało przekazane? Ponieważ Paweł mówi, że Abraham otrzymał obietnicę. Czy obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego, czyli w tym testamencie Bóg przekazuje obietnice. Jest mowa o obietnicach, ale jakie to są obietnice? werset 18 mówi nam o dziedzictwie, jakie jest z obietnicy. Jeśli bowiem dziedzictwo wywodzi się z zakonu, to już nie z obietnicy. Więc raczej mowa jest, prawda, o jednej obietnicy. Skoro dziedzictwo jest związane z obietnicą i w wersecie 18 jest użyta liczba pojedyncza, więc odnosi się do jakiejś jednej obietnicy. I w tym sensie możemy wskazać, że tą obietnicą jest obietnica ziemi. Ponieważ ziemia jest dziedzictwem, jakim Bóg obdarzył Abrahama i jego potomstwo. A liczba mnoga użyta jest z tego względu, że obietnica ta jest wielokrotnie powtórzona. I na przykład pierwsza księga Mojżeszowa, 13 rozdział, wersety 15 i 16 mówią tak, bo całą tę ziemię, którą widzisz, tak Bóg mówi do Abrahama, dam tobie i potomstwu twemu na wieki i rozmnożę potomstwo twoje jak proch ziemi. Tak, że jeśli kto zdoła policzyć proch ziemi, również potomstwo twoje będzie mogło być policzone. Pierwsza księga Mojżeszowa, 17 rozdział, wersety 6 do 8. Rozmnożę więc ciebie nad miarę i wywiodę z ciebie narody i królowie pochodzić będą od ciebie i ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim, potomstwa twojego po tobie. Ziemię, na której przebywasz jako przychodzień, całą ziemię kananejską dam tobie i potomstwu twemu po tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich. I druga Mojżeszowa, 6 rozdział, 8 werset. Tym razem już Bóg mówi do Mojżesza. I wprowadzę was do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Dam wam ją w dziedzictwo. Ja, Pan. Więc przytoczonych fragmentów wyraźnie widać, że jeśli chodzi o dziedzictwo, to Żydzi rozumieli, że jest to ziemia, którą Bóg dał im na wieczne posiadanie jako ich dziedzictwo. Jest to ziemia Kanaanu, do której mieli wejść, wytępić wszystkie narody, które tam żyły jako sąd nad nimi i objąć tą ziemię w posiadanie. Ale możemy też powiedzieć, że Paweł niewątpliwie rozumiał tą obietnicę w sensie duchowym. Nie tylko takim fizycznym, że to jest dziedzictwo w sensie ziemi, jakiegoś geograficznego rejonu, ale dziedzictwo jest to w sensie też duchowym. Dziedzictwo, jakie zachowane jest w niebie dla wierzących w Jezusa Chrystusa, dla odrodzonych przez zmartwychwstanie Jezusa. I jest to dziedzictwo wieczne. W pierwszym liście Piotra, pierwszy rozdział, 3 werset i 4, Piotr mówi tak, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu, nieskalanemu i niezjędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was. Z pewnością Paweł rozumie też, że to dziedzictwo jest w sensie duchowym, ale nie zatrzymuje się, żeby w jakiś sposób to podkreślić. W każdym razie najważniejsze jest to, że wiadomo, że jeśli chodzi o dziedzictwo, to jest to ziemia. Czyli mamy obietnicę, tak? Obietnica dziedzictwa ziemi została przekazana Abrahamowi i potomkowi jego. Więc mamy już co? Teraz pytanie komu? I jest mowa, że Abrahamowi i potomkowi jego, którym jest Chrystus. Jeśli spojrzeć na ten tekst, ponieważ ten tekst jest wzięty ze Starego Testamentu, to Żydzi rozumieli tego potomka w sensie kolektywnym, potomstwu twemu, prawda? Oni rozumieli, że to jest w sensie kolektywnym ten potomek, w sensie naród izraelski. O, ten naród izraelski jest potomstwem Abrahama. Ale Paweł już inaczej rozumie ten werset, już jego perspektywa jest inna, ponieważ Paweł patrzy z perspektywy krzyża, z perspektywy tego, że Chrystus przyszedł na świat, aby go odkupić, więc on już inaczej interpretuje ten werset. Dziedzicem obietnicy nie jest potomstwo w sensie kolektywnym, zbiorowym, nie są potomkowie Abrahama. Dziedzicem obietnicy jest Jezus Chrystus, ponieważ on jest tym potomkiem, o którym mowa była w obietnicy. W Chrystusie znajduje swoje wypełnienie obietnica dana Abrahamowi, że w nim będą błogosławione wszystkie narody. W Chrystusie znajduje wypełnienie obietnica dziedzictwa, tyle że nie jest to ziemia obiecana, położona na Bliskim Wschodzie, ale jest to ziemia obiecana, położona w niebie. Jest to wejście do żywota wiecznego. Więc Paweł mówi już z tej perspektywy, dlatego może mówić o tym, że obietnica ta tyczy się potomka, a tym jest Chrystus. Gdyby obietnica tyczyła się potomków fizycznych Abrahama, czyli narodu izraelskiego, to byłaby zarezerwowana wyłącznie dla nich, dla tego potomstwa Abrahama. Ale ponieważ Chrystus jest potomkiem, którego tyczy się testament, to obietnica jest dostępna także dla tych, którzy nie są fizycznymi potomkami wywodzącymi się z linii Abrahama. Obietnica dotyczy zarówno Żydów, jak i pogan, więc to Jezus Chrystus określa, kto jest współdziedzicem tej obietnicy. Kto współdziedziczy razem z Chrystusem, to Chrystus określa, kto współdziedziczy z Nim. Teraz, prawda, mamy już co, mamy komu i teraz, czy jest to potwierdzone w jaki sposób przez Boga? Jest napisane, że te obietnice nie mogą być unicestwione. Powiadam więc to testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego, nie unieważnia zakon. Czyli ten testament, ta wola Boża jest uprawomocniona. W Hebrajczyków w 6 rozdziale, w 13 wersecie i 17 możemy czytać taką rzecz. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiągł na siebie samego. 17 werset. Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoność swego postanowienia, poręczył je przysięgą. Już sam fakt, że Bóg dał obietnicę, powinno być wystarczające, powinno dać nam pewność, że tak się stanie, ponieważ Bóg nigdy nie rzuca słów na wiatr. Jeżeli Bóg daje jakąś obietnicę, to znaczy, że naprawdę tak myśli i ponieważ jest wierny, to możemy oczekiwać wypełnienia swojego zobowiązania. Co Bóg postanowił, to się wydarzy, to się stanie. W Księdze Izajasza, 46 rozdziale, wersety 9-11 mówią tak. Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że ja jestem Bogiem i nie ma innego. Jestem Bogiem i nie ma takiego jak ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on i dokonuję wszystkiego, czego chcę. Przywołuję ze wschodu ptaka drapieżnego, a z ziemi dalekiej męża, który wykona mój zamysł. Jak powiedziałem, tak to wykonuję. Jak postanowiłem, tak to czynię. Czyli widzimy, że Bóg się nie zmienia, Jego cele się nie zmieniają. Jeżeli dał obietnicę, to może mieć pewność, że jej dotrzyma. I jeszcze Bóg, żebyśmy mieli taką podwójną pewność, że tak się stanie, poręczył tą swoją obietnicę przysięgą. Przysiąg na siebie samego. I co przez to chce nam powiedzieć Paweł? Prawda? On używa tego przykładu, żeby coś nam zobrazować. Przykład, który pokazał nam, ma obrazować to, że nawet pomiędzy ludźmi jest pewien porządek, jeśli chodzi o testament. Jeżeli testament jest uprawomocniony, to nikt nie może do niego nic dodać, nikt nie może go obalić. Więc jeżeli tak się sprawy mają pomiędzy ludźmi, którzy są zmienni, to jak to wpływa na testament, który jest uprawomocniony przez Boga? Testament jest uwiarygodniony, potwierdzony przez Boga, uprawomocniony przez Boga. Testament jest obowiązującą regułą, jest tą normą, ma moc prawną. Ponieważ Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa, ani synem człowieczym, aby żałował. Czy on powiada, a nie czyni i mówi, a nie spełnia? Mówi Mojżesz. Bóg dał dziedzictwo Izraelowi, dał ziemię Kanaanu im na własność. Nikt i nic nie jest w stanie zmienić tej decyzji. Nikt nie jest w stanie wpłynąć na Boga, aby stało się inaczej. Bóg nadał Izraelowi zakon, prawo. Paweł mówi o 430 latach różnicy, jaka jest pomiędzy obietnicą a nadaniem zakonu. W związku z tym, że w stosunkach międzyludzkich, po tym jak testament jest uprawomocniony, nikt nie może go unieważnić, ani nie może nic do niego dodać. Tak samo jest, jeśli chodzi o obietnicę i zakon. Testament jest uprawomocniony, zatem nadanie zakonu nie może unicestwić obietnicy, ani nie może w żaden sposób jej zmienić. Testament jest uprawomocniony. I Paweł wraca do kwestii dziedzictwa. Dziedzictwo musi się wywodzić albo z obietnicy, albo z zakonu. Jedno wyklucza drugie. Jeśli wywodzi się z zakonu, to już nie z obietnicy. Gdyby dziedzictwo wywodziło się z zakonu, to byłoby ograniczone i przeznaczone tylko dla tych, którzy polegają na zakonie. Oczywistym jest fakt, że Abraham został łaskawie, przez łaskę obdarowany dziedzictwem przez obietnicę. Dlatego dziedzictwo jest dla każdego, kto wierzy w Jezusa Chrystusa. I jakie to ma zastosowanie dla nas? Trzymajmy się obietnicy. Bóg obiecał i Bóg dotrzyma słowa. Poleganie na obietnicy wyklucza poleganie na jakichkolwiek naszych uczynkach, czy uczynkach zakonu, uczynkach dekalogu. Pamiętajmy o tym, że cokolwiek Jezus powiedział, jest prawdą. Pamiętajmy, że cokolwiek Jezus obiecał, to się stanie. Na kartach Nowego Testamentu, w Ewangeliach możemy czytać, jak Ojciec kilkukrotnie potwierdzał to, kim dla Niego jest Jezus Chrystus. W dniu, kiedy Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela, tam gdzie Jan chrzcił, i został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, wstąpił na Jezusa Duch Święty, ale też rozległ się głos z nieba mówiący: to jest mój Syn umiłowany, w którym mam podobanie. Kiedy Jezus wraz z trzema uczniami wszedł na górę, gdzie został przemieniony na ich oczach, oni też usłyszeli głos z nieba: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I po raz trzeci, gdzie można powiedzieć w pewnym sensie cały świat usłyszał Boży głos, kiedy Bóg, wzbudzając Jezusa Chrystusa z martwych, mówi: to jest mój Syn umiłowany. Oczywiście Bóg nie powiedział tych słów, ale sam fakt, że Bóg wzbudził Jezusa Chrystusa z martwych, wskazuje na to, że to jest Boży Syn. Dokumentuje, też potwierdza to, że Jezus Chrystus był tym, za kogo się podawał. Więc to wszystko, co Jezus powiedział, Bóg potwierdził to przez wzbudzenie Go z martwych. Każda obietnica, nawet ta najdrobniejsza, została przez Boga potwierdzona. Więc jeśli wierzymy w Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela, to miejmy pewność, że mamy życie wieczne, że jesteśmy dziećmi Bożymi i że czeka na nas dziedzictwo w niebie. Nic tego nie zmieni. To jest jak ten testament, którego nic nie może zmienić, kiedy jest już uprawomocniony. Takim momentem uprawomocnienia obietnicy żywota wiecznego przez wiarę w Jezusa jest moment powstania Syna Bożego z grobu. To Bóg, wzbudzając Go z martwych, potwierdził swoje obietnice. Dla nas, wierzących, takim momentem uprawomocnienia Bożych obietnic w naszym życiu jest moment, kiedy Duch Święty zostaje nam, zostajemy zapieczętowani Duchem Świętym, obiecanym Duchem Świętym. W ten sposób Bóg mówi, że to jest prawomocne, to przymierze, ono obowiązuje już teraz. W pewnej mierze już dzisiaj możemy doświadczać tego nowego przymierza, tego nowego życia, ale nie w całości. W całości dopiero będziemy mogli doświadczać później, kiedy będziemy już z Panem, kiedy będziemy w chwale. Wtedy otrzymamy już pełnię. Dzisiaj otrzymujemy tylko część, tylko zadatek, tylko rękojmię, którym jest Duch Święty, ale w przyszłości Bóg zobowiązał się właśnie przez Ducha Świętego, że otrzymamy pełnię. Patrząc na to wszystko, co Bóg zrobił dla nas, że Jego obietnice są uprawomocnione, że obietnica jest uprawomocniona, że nic nie może tego zmienić, że nic nie może tego obalić, unieważnić. To samo kolano się gnieje przed Bogiem. To szyja, to kark się chyli przed Bogiem właśnie, żeby podziękować Bogu za Jego łaskawość, chociaż no nie ma takich słów, które mogłyby oddać właściwie wdzięczność za to wszystko, co Bóg zrobił dla nas. Ale pamiętajmy na Jego obietnicę i trzymajmy się obietnicy. Uczynki zakonu, czy poleganie na tym, że jesteśmy posłuszni dekalogowi, prawda? Jesteśmy posłuszni, mamy być posłuszni Chrystusowi, i to nam daje pewność życia wiecznego, pewność zbawienia. Podziękujmy Bogu za to, co On zrobił dla nas w umiłowanym. Tak jak umiemy i tak jak możemy. zachęcam do modlitwy. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za to, że Twoja obietnica usprawiedliwienia z wiary w Jezusa Chrystusa jest obietnicą prawomocną, uprawomocnioną, która obowiązuje dzisiaj. Panie, prawo izraelskie, dekalog tego nie zmienił. Dekalog tego nie unieważnił, Panie. Dziękujemy Ci, Ojcze, że dzisiaj Ty przez Jezusa Chrystusa, przez swoje słowo wzywasz każdego człowieka do wiary w Jezusa Chrystusa, do upamiętania się i do wiary w Niego. Panie, dziękujemy Tobie, że pomogłeś nam, że sprawiłeś, że uwierzyliśmy, że pociągnąłeś nas do siebie. Ojcze, dziękujemy Tobie, że dzisiaj możemy innym świadczyć, głosić, też możemy innych wzywać do upamiętania i do wiary w Jezusa Chrystusa, ponieważ to jest Twój sposób zbawiania człowieka. To jest obietnica, którą dałeś i ta obietnica obowiązuje dzisiaj. I to chcemy podkreślać, że człowiek nigdy nie będzie zbawiony przez swoje uczynki, czy nigdy nie jest w stanie zasłużyć na zbawienie, ale może otrzymać zbawienie z łaski. Tak jak Abraham otrzymał tą obietnicę przez Twoją łaskę. Panie, dziękujemy Tobie za to wszystko, co uczyniłeś, Panie. Niech te obietnice, które przez Chrystusa złożyłeś, Panie, niech będą, niech żyją w naszych sercach, Panie, abyśmy mogli się zawsze do nich odnosić. W trudnych momentach, trudnych chwilach, w pokusie, w słabości, Panie, w chorobie, żebyśmy mogli zawsze odnieść się do tych obietnic, do tego, co Jezus obiecał, do tego, co Jezus powiedział, do tego, kim jest Jezus, żebyśmy mieli zawsze ufność, Panie, w osobie Jezusa Chrystusa, w tym, co On zrobił dla nas na krzyżu. Panie, w tym, że On wziął nasze grzechy na siebie, a dał nam swoją sprawiedliwość. Panie, wywyższamy Ciebie. Oddajemy Ci cześć i chwałę, Panie, za to wszystko, co dla nas zrobiłeś w Twoim Synu, przez Twojego Syna, Panie. Amen. Zaśpiewajmy na koniec pieśń. Jak dobrze wiedzieć, Jezus jest mój. Jakże ten pokój słodzi mi znój. On życie z nieba żywota dział i odpuszczenie grzechów mi dał.